Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest Łukasz Grenke, prezes sportu w Gdańsku, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Na szczęście wiatr ucichł, ale proszę powiedzieć, jak taki sztorm wpływa na pracę portu? Jak to wygląda, kiedy jest mocna wichura, mocno leje i tak naprawdę wysokie fale nawet w Zatoce Gdańskiej?
Taki sztorm to naprawdę może wstrzymać nam pracę i tak było też w dniu wczorajszym. Urządzenia dźwigowe niestety nie są w stanie podnosić ładunków z burty statku i odkładać ich na pracę składową i w odwrotnej relacji również. To niestety nie działa. Wiatr po prostu nie jest naszym sprzymierzeńcem w takiej sytuacji. W związku z tym każde warunki sztormowe, z jakimi się mierzymy, to są realne straty dla naszych operatorów.
I to są straty niezależne od czyjejkolwiek woli, bo nad pogodą nie panujemy. Natomiast panie prezesie, skoro mówimy o tych wynikach, jak wygląda sytuacja portu po 9 miesiącach? Wiadomo, rok jest niezwykły z powodu pandemii, paraliżu części łańcuchów dostaw. A jak to wygląda w Gdańsku w tej chwili?
Znaczy, początek roku faktycznie był dla nas trudny, ponieważ mieliśmy bardzo dużą bazę z zeszłego roku, bo musimy pamiętać o tym, że był kryzys chlorkowy, który nam strasznie napompował wyniki przeładunkowe, ponieważ obsługiwaliśmy wtedy za pośrednictwem terminala Naftoport 100% zapotrzebowania w surowiec do naszych rafinerii. Porównując rok do roku, faktycznie pierwsze pół roku to były spadki około 14%. W tej chwili odrabiamy te straty. Wynik kształtuje się na poziomie minus 9, natomiast już notujemy, że miesiąc wrzesień, miesiąc październik też prognozujemy, że będą miesiąc do miesiąca lepsze. Także te straty będą coraz mniejsze. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli byśmy zdjęli jeszcze te z naszego zeszłorocznego wyniku, te ponadprzeciętne przeładunki, które były, to ta strata nie będzie na tych przeładunkach aż tak duża. Natomiast no, jak wszystkim na świecie, jako że jesteśmy uczestnikiem globalnej wymiany handlowej, to ten koronawirus, ta pandemia daje się we znaki.
A proszę powiedzieć, teraz mamy do czynienia z drugą falą zachorowań, bardzo wysoka. W całej Europie widać tysiące zachorowań dziennie odnotowywane praktycznie we wszystkich państwach. Czy te dobre wyniki września, października pana zdaniem są zagrożone przez to, że no, pandemia nie cofa się, a w Europie wręcz atakuje od nowa?
Nie, wrzesień mamy za sobą, już jest podliczony, fajnie to wyszło, październik też, te estymacje nasze powodują, że jesteśmy optymistami, natomiast no, w tej chwili kluczowym dla nas to jest tutaj zapewnienie pełnej ciągłości pracy portu. Rozmawiamy z operatorami, którzy są przygotowani na tą pandemię i po prostu tak ustawiają pracę zmian na terminalach, aby ograniczyć zarażenia pomiędzy różnymi grupami pracowników, którzy przychodzą do pracy. My musimy pozostać jako podmiot strategiczny w 100% operacyjny. To jest dla nas podstawowy cel.
Tutaj mówimy o globalnych zjawiskach, o globalnych ciągach komunikacyjnych, logistycznych. Kilka dni temu ważna umowa o współpracy ukraińskich portów po stronie polskiej. Podmiotem tej współpracy ma być port w Gdańsku. I panie prezesie, taki korytarz transportowy Gdańsk, Morze Czarne, jaki jest teoretyczny potencjał, jakie ładunki mogą w tym korytarzu transportowym funkcjonować? No i co by się musiało wydarzyć, żeby rzeczywiście ta współpraca realnie napędzała na przykład przeładunki w Gdańsku czy przeładunki w Odessie?
Znaczy, ja myślę, że to memorandum, które podpisaliśmy, ono przede wszystkim się doskonale wpisuje w tą inicjatywę Trójmorza, ale stanowi również alternatywny szlak transkaspijski dla transportowania towarów nadawanych w Chinach do naszej części Europy, to po pierwsze. Natomiast oczywiście, żeby to zaistniało, musimy powołać grupę roboczą, która usiądzie i przede wszystkim zaprosi do tych rozmów operatorów kolejowych, przewoźników kolejowych, przewoźników drogowych, operatorów portu, w port obu, tak aby ułożyć nowy łańcuch logistyczny, którego każdy z nas jest tylko i wyłącznie jednym z ogniw, aby ten nowy szlak komunikacyjny, który de facto chcemy stworzyć, żeby był szlakiem tanim i bardzo konkurencyjnym w stosunku do tych, które funkcjonują w Europie w tej chwili. Mamy bardzo poważnie zainteresowany podmiot, który nam przedstawiał też Ukwery. To są przedsiębiorstwo ukraińskie, które przedstawiało nam projekt transportowania naczep RORO właśnie z rejonu Turcji via Morze Czarne, dalej transportem kolejowym do naszego portu i dalej w kierunku Skandynawii i Anglii. W związku z tym te ładunki są, one ciążą w obu relacjach, tak, i również możemy to odwrócić i zauważyć, że również Odessa może na tym wygrać. To jest tak, że w tym łańcuch ma to do siebie, że on się składa zawsze z kilku elementów i my właśnie zaczynamy go tworzyć od nowa.
Tak, jak myślimy, panie prezesie, jak myślimy o tych łańcuchach transportowych, to zawsze mówiliśmy Polska jako tranzyt wschód-zachód. Od pewnego momentu mówi się Polska południe, ale to południe w rozumieniu części myśleliśmy o Chorwacji. Będą ładunki, żeby w kierunku Morza Północnego ten transport stymulować, rzeczywiście rozwijać ten korytarz transportowy?
Ja uważam, że na pewno ten korytarz transportowy, który my chcemy stworzyć, on ma perspektywę, bo proszę zwrócić uwagę na kwotowania, jeżeli mówimy o kontenerach. One są tańsze do naszego portu niż z Chin, niż do portu w Odessie. W związku z tym, dodając nawet do tego frakt kolejowy, jesteśmy w stanie naprawdę powalczyć i być konkurencyjni i w końcu Polska stanie się dużym centrum dystrybucyjnym, hubem na naszą część Europy i to niekoniecznie w takim wymiarze do 800-900 kilometrów, ale i dalej.
Panie prezesie, bo dużo się dzieje w gdańskim porcie właśnie przez pryzmat działań rozwojowych. 18 września rozpisaliście takie zaproszenie do konkursu na dzierżawców terenów. Uwaga, trudne słowo, które będą zalądowione, tak? Czyli tam, gdzie dopiero powstaną terminale przeładunkowe. Ja rozumiem, że to jest takie testowanie rynku, weryfikowanie rynku. Czy po tym ogłoszeniu z połowy września macie jakiś realny oddźwięk podmiotów, które są zainteresowane rozmowami w sprawie wejścia do przyszłego portu centralnego?
Znaczy, ja myślę, że to nie jest testowanie już w tej chwili, panie redaktorze. To są realne działania. Myśmy po to zmieniali nasz statut spółki, po to lobbowaliśmy tutaj te zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich, aby te projekty, które polegają właśnie na zalądowieniu nowych obszarów morskich, były bardziej bankowalne i były dużo lepiej osiągalne dla potencjalnych inwestorów. I to jest naprawdę wstęp do portu centralnego. Było bardzo duże zainteresowanie, jak przedstawialiśmy ten projekt na świecie. Teraz postanowiliśmy powiedzieć sprawdzam i liczę na to, że podmioty, które wyrażały poważne zainteresowanie, również przystąpią do tego konkursu. Na dzisiaj widzimy, że zadawane są pytania przez bardzo poważne podmioty. I w związku z tym wierzymy, że ten konkurs zakończy się na pewno dużymi inwestycjami w porcie Gdańsku.
A jaka tu jest perspektywa czasowa, horyzont czasowy, do kiedy na te poważne oferty czekacie? Czy to jest tak naprawdę zaproszenie otwarte, że może coś spłynąć za pół roku, a może spłynąć za trzy?
Absolutnie nie. To jest bardzo ściśle określona procedura, nad którą kilka miesięcy pracowaliśmy. Zbieranie ofert jest dwuetapowe, poza wysokim wadium, które podmiot zainteresowany ma wpłacić przy ofercie wstępnej. Oferty wstępne mają być złożone do 20, o ile się nie mylę, dokładnej daty, nie pamiętam, grudnia. Natomiast my wtedy dajemy sobie czas na przeanalizowanie tych ofert i następnie robimy taką, w cudzysłowie, dogrywkę, oferty wiążące już będą składane. My musimy tutaj też zobaczyć, jak te wszystkie pomysły operatorów, którzy będą składali oferty do nas, wpisują się po prostu w rozwój naszego portu, bo to my jesteśmy odpowiedzialni, to my układamy tą strategię portu.
Panie prezesie, przejdźmy w trochę inną sferę, bardziej społeczną. W ostatnich miesiącach, jak patrzymy, mieliśmy sytuację konfliktowe w terminalach. Oczywiście nie zarządy portów za to odpowiadają, tu powiedzmy jasno, ale mieliśmy przykłady w Gdyni sporów zbiorowych, mamy w DCT, czyli w Gdańsku w terminalu. Ja jeszcze raz podkreślę, że nie zarząd portu odpowiada za funkcjonowanie. Natomiast dla postrzegania portów to ma ogromne znaczenie, ale chyba też pokazuje, że są jakieś napięcia społeczne. Czy to rzeczywiście jest głębsze zjawisko, czy uda się wynegocjować takie warunki? No bo z punktu widzenia portu, jeżeli nawet spółka eksploatacyjna ma kłopot, to port trochę też ma kłopot.
Oczywiście, no to ja zawsze powtarzam, my jesteśmy naczyniami powiązanymi i problemy naszych operatorów to są nasze problemy, dlatego jesteśmy tutaj bardzo elastyczni, jesteśmy zawsze otwarci na dialog i staramy się pełnić rolę takiego trochę mediatora właśnie, jeżeli pomiędzy tym czynnikiem społecznym a operatorem. Także no tutaj jak najbardziej zawsze wychodzimy z otwartą ręką i jesteśmy nastawieni raczej na porozumienie niż na eskalowanie jakichś konfliktów.
Czy w DCT te napięcia, które no jednak pewnymi falami powracają, bo przypomnijmy, tam były protesty kilka lat temu, osiągnięto porozumienie, teraz jest kolejna fala sporów. Robotnicy, którzy pracują w DCT, dokerzy, mają konkretne oczekiwania. Uda się w pana ocenie, no trochę obserwatora zewnętrznego, porozumieć, czy uda się uspokoić te nastroje? Dlaczego ja tak o to pytam? Ja pamiętam taki strajk w Göteborgu, gdzie w terminalu kontenerowym strajkowano i tak naprawdę przedłużający się strajk wyrzucił Göteborg z listy największych operatorów kontenerowych na 2 kwartały, tak? To jest zawsze taka sytuacja ryzykowna, no ale te postulaty dockerów są dość istotne.
Tak, ja jestem przekonany, że tutaj zarząd DCT jako bardzo poważne przedsiębiorstwo, oni na pewno analizują wszystkie scenariusze i analizują wszystkie ryzyka. Pamiętajmy, że DCT to nie jest już w tej chwili lokalna polska firma, tylko element bardzo dużej globalnej spółki.
Największy terminal
światowej,
na Bałtyku,
największy,
prawda?
Terminal na Bałtyku, w związku z tym jestem przekonany, że tutaj zarząd dojdzie do porozumienia. My jak najbardziej obie strony zachęcamy do rozmów i jestem przekonany, że rozmowa spokojna, merytoryczna i otwartość na wzajemne argumenty to daje zawsze efekt.
I teraz druga kwestia, w pewnym sensie podobna. Dzisiaj zapowiadają pikietę związkowcy z Port Gdański Eksploatacja. To jest spółka, która należy do portu w Gdańsku.
Tak.
I tu jest przede wszystkim zgłaszana obawa o przyszłość tego podmiotu. Tu nawet nie ma takich bezpośrednich postulatów pracowniczych, ale mocno akcentowana obawa o przyszłość. Jaki scenariusz z waszego punktu widzenia jest optymalny i czy ten scenariusz jest szansa, że będzie realizowany w najbliższym czasie, żeby pracowników po prostu uspokoić?
Znaczy właśnie, my, tak jak powiedziałem, my jesteśmy bardzo otwarci na wszelką dyskusję. Uczestniczyliśmy wczoraj jako zarząd portu w rozmowach pomiędzy stroną społeczną, zarządem PGE Eksploatacja, Radą Nadzorczą. Na dzisiaj widzimy, że problemem nie jest los i byt pracowników, ponieważ nie ma takich planów co do zwalniania. Nie są również roszczenia finansowe, ponieważ spółka w tym roku pomimo koronawirusa, pomimo pandemii podnosiła wynagrodzenia i to dość znacznie.
Tak, to jest obawa o przyszłość w znaczeniu poszukiwania inwestora, prawda?
Tak, natomiast tak jak mówiłem, my się przygotowujemy do tego procesu. To nie jest proces prosty, łatwy. W tej chwili też zmienia nam się minister odpowiedzialny za sprawy gospodarki morskiej. My musimy rozmawiać z nowym ministrem, musimy poznać też jego zdanie, jego opinię. My jesteśmy tutaj, musimy pamiętać, spółką Skarbu Państwa i to prawo z akcji wykonuje w tej chwili minister infrastruktury. Także musimy spokojnie do tego usiąść, jeszcze raz przedstawić całe zagadnienie. Natomiast my jako port realizujemy konsekwentnie to, co mówiliśmy, czyli inwestycje w porcie, które mają między innymi na terenie PGE, które mają przyczynić się do tego, że spółka będzie jeszcze bardziej konkurencyjna. Wybudowaliśmy nowe place składowe, są nowe drogi, budujemy nowe nabrzeża, remontujemy nabrzeża stare, wydajemy setki milionów złotych właśnie w infrastrukturę, na której działa między innymi spółka PGE. Kolejnym krokiem, o którym my rozmawiamy, to jest i tą kropką nad i de facto, której brakuje PGE, to są urządzenia, nowoczesne urządzenia, bardzo wydajne urządzenia przeładunkowe. I to trzeba zawsze tutaj mierzyć siły na zamiary i posłużyć się rozwiązaniem najtańszym, które jest możliwe do wykreowania przez rynek. I w tej chwili Rada Nadzorcza z zarządem wiem, analizują różne warianty pozyskania pierwszego urządzenia dźwigowego, które pozwoli zarobić na kolejne, w mojej ocenie, takich urządzeń nowoczesnych potrzebnych jest dla całej spółki około 8. No a to już jest koszt rzędu 160 milionów złotych.
Panie prezesie, rozumiejąc te formalne zabiegi związane z resortem infrastruktury, jak pan sądzi, kiedy takie wyłonienie inwestora strategicznego, zarysowanie takiej bezpiecznej drogi w przyszłość dla PGE eksploatacja będzie możliwe? To jest kwestia kwartału, pół roku, roku? Jak pan ocenia?
Oczywiście jest ciągłość urzędów, także tutaj my pracujemy normalnie. Też nasza współpraca z ministerstwem odbywa się bardzo, bardzo płynnie. W związku z tym my weryfikujemy w tej chwili, weryfikujemy wyceny, jakie dostaliśmy spółki. Jak tylko dostaniemy już raport z weryfikacji tych wycen, będziemy przyjmowali to na zarządzie spółki, będziemy kierowali na Radę Nadzorczą naszą. Być może już uda się to zrobić w tym miesiącu. I mam nadzieję, że uda się opublikować zaproszenie do składania ofert i do badania spółki.
No i będziemy się temu przyglądać, a ja życzę powodzenia i zdrowia wszystkim w porcie. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Zdrowia, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.